To miał być zwykły dzień. To miała być zwykła misja. Mieli plan, mieli zapał, mieli Ewangelię i serca pełne ognia. Mieli jeden cel. Nieść przesłanie. Ruszyć tam, gdzie nikt jeszcze nie słyszał o Jezusie. Jednak sprawy nie układały się tak dobrze, jak myśleli. A nawet zaczęły się komplikować. Od kilku już dni są w drodze, ale oprócz doskwierającego wszystkim upału i kurzu, który unosił się wszędzie, ciągle nie było widać końca podróży. Ciągle nie było widać końca drogi. Coś zaczęło ich powstrzymywać. Coś dziwnego zaczęło się dziać. W Dziejach Apostolskich, 16 rozdziale, w 6 wersecie czytamy. Przez Frygię i Galację przeszli, nie głosząc słowa. Duch Święty powstrzymywał ich od tego w Azji. A więc nie była to pogoda, nie byli to ludzie, ale to Duch Święty zamknął im drogę. Próbowali dostać się do Azji, bo przecież tam są bogate miasta, porty, tłumy ludzi, idealne miejsca, żeby głosić, żeby spotkać tych, którzy jeszcze nie słyszeli o Jezusie. Ale drzwi, które powinny się otworzyć, po prostu się nie otworzyły. Wszędzie, gdzie próbowali ruszyć, coś ich zatrzymywało. I tak naprawdę do końca nie wiedzieli, co się dzieje. Wiedzieli tylko, że Bóg ma inny plan. Ruszyli więc dalej przez Mizję w stronę granic Bityni i znowu to samo. Zakaz, stop, ściana. Jakby sam Bóg mówił, chłopaki, nie tędy. W końcu zmęczeni dotarli do Troady, wielkiego portowego miasta na skraju morza. A wtedy była już noc. Noc była ciężka, wiatr dudnił w żagle statków. Paweł najprawdopodobniej nie mógł spać i wtedy to się stało. Nocą Paweł przeżył widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Paweł aż ze zdziwienia musiał otrzeć oczy, a serce musiało walić mu jak młot. Wiedział już, że to nie był sen, że to był rozkaz z góry, rozkaz od samego Boga. A więc bez wahania obudził swojego towarzysza podróży Sylasa. Wstawaj! Zmiana planu. Nie Azja, ale ruszamy do Europy. A może Paweł należał do ludzi, którzy lubili mocne wrażenia. A był mężczyzną z krwi i kości. Słyszeliśmy jego historię nawrócenia tydzień temu. A może należał do tych, których niełatwo było przekonać do Słowa Bożego, do Ewangelii, do nauki o Jezusie Chrystusie i dlatego musiał tak mocno przeżyć swoje nawrócenie, że aż oślepł. I wtedy usłyszał głos samego Chrystusa. A jak gdybym przeżył to, co Paweł tej nocy, gdyby objawił mi się jakiś Macedończyk, jakiś człowiek w nocy, a najprawdopodobniej umarłbym ze strachu. Albo chociaż pracy terapeutycznej nie zajmuję się diagnozowaniem, to po czymś takim sam bym się zdiagnozował i może wysłał do szpitala psychiatrycznego. A ci z was, którzy mnie dobrze znają, wiedzą, że twardo stąpam po ziemi. A nie chcę powiedzieć, że nie wierzę w widzenia. Ale prawda jest taka, że nie spotkałem zbyt wielu ludzi, którzy mieli takie widzenia jak apostoł Paweł. I nie chcę powiedzieć, żeby to jasno zabrzmiało, że nie wierzę w widzenia. Bo wierzę. Bo wierzę na podstawie Słowa Bożego, na podstawie tego fragmentu, na podstawie innych fragmentów płynących z Pisma Świętego, że czasami Bóg przemawia do swoich naśladowców w cudowny, ponadnaturalny sposób, tak jak było w przypadku apostoła Pawła. A zaraz po tym widzeniu czytamy, staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wzywał, abyśmy głosili im dobrą nowinę. Odbyliśmy zatem z Troady i skierowaliśmy się do Samotraki. Następnego dnia dotarliśmy do Neapolis, a stamtąd do Filippi. przodującego miasta tego okręgu Macedonii, będącego kolonią rzymską. W tym mieście zatrzymaliśmy się na kilka dni. Spakowali się i wsiedli na pierwszy statek, jaki był w porcie. A przed nimi morze, bezkres morza, nieznany kontynent po drugiej stronie. Ale towarzyszyła im pewność. Pewność, którą mieli, że prowadzi ich sam Bóg. A tak właśnie działa Bóg. Zamyka drzwi, które nam wydają się dobre, jak te, które Paweł chciał otworzyć w Azji. Nie po to je zamyka, by nas zatrzymać, ale żeby nas czasami przekierować. Bo jego misja nie zawsze prowadzi tam, gdzie byśmy chcieli, ale zawsze prowadzi tam, gdzie jesteśmy potrzebni. A kilka lat temu przekonał się o tym dr Denis Mukwege, kongijski lekarz, który miał zupełnie inny plan, jeżeli chodzi o swoje życie. Studiując medycynę, marzył, by wyjechać do Europy lub do Azji i tam prowadzić badania naukowe. A miał propozycje stypendiów i propozycje pracy w dobrze wyposażonych szpitalach. Ale za każdym razem, gdy próbował zrealizować te plany, coś się nie udawało. Wizy nie przechodziły, uczelnia odkładała decyzje, sponsorzy się wycofywali. A później zrezygnowany wrócił do rodzinnego Konga z poczuciem porażki. A tam w miasteczku Bukavu trafił na dramat tysiący kobiet okaliczonych w czasie wojny. I zamiast laboratorium dostał zrujnowany budynek i kilkudziesięciu rannych pacjentów. A dziś ten ślepy zakręt okazał się punktem zwrotnym w jego życiu. Mukwege założył szpital Panzi, który uratował życie tysiącom kobiet. Doktor Mukwege jest pastorem jednego ze wspólnot w tym mieście, a w 2018 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Sam mówił później: myślałem, że Bóg zamyka mi drzwi do wielkiej kariery, a on po prostu otwierał większe, tylko w innym miejscu. A ta historia, tak jak opowieść o Pawle, przypomina, że zamknięte drzwi nie zawsze oznaczają porażkę, a czasem to ochrona albo korekta kursu. Jak coś nie idzie po naszej myśli, zamiast forsować drzwi na siłę, które się nie otwierają, warto zapytać, a może to nie jest nie, tylko nie teraz, albo nie tędy. Paweł nie rozumiał wszystkiego, ale był gotów zmienić kierunek podróży, kiedy Bóg do niego przemówił. A zrobił to bez wahania, nie miał żadnych wątpliwości. A czasami inaczej jest z nami, z ludźmi z krwi i kości w XXI wieku. A szczególnie wtedy, gdy mamy bardzo silne przekonania co do wyboru drogi, jaką powinniśmy iść. A mało tego, do zmiany naszej decyzji zachęcają nas ludzie podobni do nas. Ludzie z krwi i kości, nie żaden Macedończyk w widzeniu. Magda jest bardzo ładną, młodą kobietą. Urodziła się i nadal mieszka w małym miasteczku gdzieś na południu Polski. Wychowała się, jak to często mówimy, w wierzącej rodzinie. Od dziecka była aktywna w kościele, śpiewała w zespole, pomagała w szkółce niedzielnej, marzyła o wyjazdach misyjnych, a w wieku 23 lat poznała mężczyznę, który wydawał się tym jedynym. Przystojny, dowcipny, a jak mu się oprzeć? Mówił, że też wierzy w Boga. Planowali ślub. A wszystko wydawało się idealne, oprócz tego, że coś w środku zaczynało ją niepokoić. A zauważyła, że czasem coraz rzadziej chodzili do kościoła. On mówił: nie potrzebujemy kościoła, żeby wierzyć. Wystarczy, że się kochamy. A Magda próbowała tłumić te myśli. Jej pastor i kilka kobiet z grupy domowej zauważyły zmianę w jej zachowaniu. Pewnego dnia po spotkaniu modlitewnym starsza kobieta z kościoła, pani Ewa, podeszła do niej i powiedziała z łagodnością: Magdo, Bóg nie chce, żebyś zrezygnowała z Niego dla miłości do człowieka. Czasem On zamyka drzwi, które bardzo chcemy otworzyć, żeby ocalić nasze serce. A te słowa ją zraniły. Przez kilka dni była bardzo zła na Kościół, na Boga, na Ewę, a myślała: nie rozumieją mnie, wtrącają się, przecież Bóg chce, żebym była szczęśliwa. A kilka tygodni później, gdy przygotowania do ślubu były już w toku, przypadkiem odkryła, że jej narzeczony flirtuje z inną kobietą. A to był dla niej cios, który rozbił ją zupełnie na kawałki. Ślub odwołano. A wtedy poczuła, że to naprawdę koniec świata, koniec jej życia. Nie mogła się modlić, przestała chodzić do kościoła na nabożeństwa, ale ludzie z kościoła, z jej wspólnoty nie odwrócili się od niej. Odwiedzali ją, dzwonili do niej, zachęcali ją do tego, żeby wróciła do wspólnoty, modlili się o nią, nawet wtedy, kiedy ona o te modlitwy nie prosiła, nawet wtedy, gdy ona zupełnie milczała. A z czasem Magda zrozumiała, że to właśnie Kościół był Bożymi rękami, że to ludzie ze wspólnoty byli tym ważnym głosem w jej życiu. Był głosem, który ona czasami nie chciała słuchać. Po kilku miesiącach zaczęła znowu angażować się w służbę, a dzisiaj pomaga młodym dziewczynom, które przechodziły przez trudne relacje. Pomaga i dzieli się swoim doświadczeniem. Dziś po latach mówi: myślałam, że Bóg zabrał mi szczęście, a On zabrał tylko to, co miało mnie zniszczyć. Gdyby nie moja wspólnota, nie usłyszałabym Jego nie, które okazało się największym tak w moim życiu. A tak właśnie działa Bóg. Przekonał się o tym Paweł i Sylas, przekonał się doktor Denis Mukwege, przekonała się o tym Magda, że czasami Bóg zamyka drzwi, które wydają się nam dobre, nie po to, by nas zatrzymać, ale żeby nas przekierować. Bo Jego misja, do której On nas zaprasza, nie zawsze prowadzi tam, gdzie byśmy chcieli, ale zawsze prowadzi tam, gdzie jesteśmy potrzebni. A tak działa Bóg. Czasem zamykając przed nami jakieś drzwi, otwiera przed nami inne. Tam, gdzie czeka coś znacznie większego, choć od razu tego nie widzimy. Paweł nie mógł wiedzieć, że decyzja o rezygnacji z Azji otworzy mu drogę na zupełnie nowy kontynent. Bo kiedy Bóg mówi nie, zawsze ma w zanadrzu inne tak. I rzeczywiście, to tak czekało po drugiej stronie morza. Po dotarciu do Macedonii Paweł i jego towarzysze przybyli do Filipi. A Filipi to ważne miasto tego regionu. Tam zamiast tłumów w synagodze czy dużych zgromadzeń Bóg przygotował coś zupełnie innego. Spotkanie z jedną kobietą, która, jak znamy historię, odmieniła historię całego kontynentu. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę. Spodziewaliśmy się, że tam jest miejsce modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z przybyłymi kobietami. Przysłuchiwała się temu niejaka Lidia, bogobojna, sprzedawczyni purpury z Tiatyry. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. A gdy została ochrzczona, wraz ze swoim domem oznajmiła: skoro uznaliście mnie za wierzącą panów, wstąpcie i zamieszkajcie w moim domu. I wymogła to na nas. Niesamowita historia. Bóg otworzył jej serce, słuchała słów Pawła, a Paweł mówił o Chrystusie, o tym, że przyszedł na świat, bo tak pokochał ludzi, bo tak kocha ludzi i umarł i po trzech dniach zmartwychwstał. I ona w to uwierzyła. I zaraz potem się ochrzciła, ona i cały jej dom. A niektórzy mówią, że my w naszym kościele bardzo szybko chrzcimy ludzi. A chyba nie czytali tego fragmentu. A to spotkanie z pozoru było przypadkowe. a było dokładnie tym, do czego Duch Święty ich prowadził. Nie tłumy, nie wielkie miasta, ale jedna otwarta kobieta nad rzeką. A tak zaczęła się historia Kościoła w Europie. Od posłuszeństwa w chwilach niezrozumienia i od jednego tak kobiety, która usłyszała Boży głos, Boże wezwanie. A czasem nasze największe przełomy w życiu zaczynają się nie od planu, ale od posłuszeństwa. Paweł chciał iść do Azji, a Bóg posłał go do jednej kobiety, do Lidii. I tak samo dzieje się dziś. A dziś Bóg spotyka ludzi, a często nie są to świątynie, ale spotyka ich w codzienności. Gdzieś nad rzeką, przy kuchennym stole, czy w rozmowie z przyjaciółmi. Kilka lat temu Grzegorz pojechał z grupą mężczyzn z naszej wspólnoty na wyprawę kajakową na Mazury w ramach męskiej sprawy. A nie planował tam żadnych duchowych przełomów. Nawet nie zainteresowany był żadną duchowością. Chciał po prostu odpocząć, oderwać się od wszystkiego. A za sobą miał bardzo trudne lata. Rozwód, rozstanie z córkami, samotność i długą walkę z uzależnieniem. Jak sam mówi, życie się rozsypało, a ja razem z nim. A na tej wyprawie wieczorami długo rozmawiał z chłopakami. Rozmawiał o Bogu, o przebaczeniu, o tym, że można zacząć od nowa. A potem któregoś dnia, a tak naprawdę bardzo szybko, potem któregoś poranka, kiedy słońce odbijało się w spokojnej wodzie rzeki Krutyni, powiedział tylko: chcę, żeby to stare życie zostało w tej wodzie. A tego samego dnia, w 2018 roku, w listopadzie, w tej samej rzece przyjął chrzest. A woda była zimna, ale w jego oczach spokój, jakiego dawno nie miał. Po chrzcie, zmarznięty, trzęsący się, stał przez chwilę na brzegu, mokry, z twarzą zwróconą ku niebu. I powiedział: czuję się, jakbym wrócił do domu. Dziś Grzegorz jest częścią naszej wspólnoty. Jak chcecie, możecie go spotkać i z nim porozmawiać. I pomaga innym mężczyznom, którzy zmagają się z podobnymi historiami w swoim życiu. A czasem, gdy opowiada tą historię, o tym dniu mówi z uśmiechem: nie planowałem spotkania z Bogiem. To On znalazł mnie nad rzeką w Krutyni. A czasem Bóg prowadzi nas w zwyczajne, zwykłe miejsca, tam, gdzie czeka na nas przemiana. Tam, gdzie jesteśmy gotowi zostawić za sobą stare życie i powiedzieć Mu tak. A czasem tej przemiany doświadczają nawet ci, którzy o nią sami nie prosili. I tak bywa. A taki jest nasz Bóg. Tak było w przypadku kolejnej młodej dziewczyny, którą Paweł z Sylasem spotykają w drodze, gdy szli, a nie gdzie indziej, gdy szli na spotkanie modlitewne. Pewnego dnia, gdy szliśmy na modlitwę, natknęliśmy się na młodą kobietę, która była czyjąś służącą. Miała ona ducha wieszczego i swoim wróżeniem przynosiła spory zysk właścicielom. Idąc za Pawłem i za nami, wołała: ci ludzie są sługami najwyższego Boga. Oni głoszą wam drogę zbawienia. Czyniła tak przez wiele dni. W końcu Paweł, zmęczony tym, zwrócił się do ducha i powiedział: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I duch po chwili wyszedł. A gdy właściciele służącej spostrzegli, że ich nadzieja na zysk przepadła, schwytali Pawła oraz Sylasa i zawlekli ich na rynek do przedstawicieli władzy. Tam wyprowadzili ich przed pretorów i wnieśli skargę. Ci oto ludzie, są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto. Głoszą zwyczaje, których nam jako Rzymianom nie wolno przyjmować ani praktykować. Oskarżycieli poparł też tłum. Pretorzy kazali więc zedrzeć ich szaty i wychłostać. A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali strażnikom więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich we wnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Filipi to było miasto twardych ludzi. To było miasto twardych rzymskich żołnierzy i handlarzy, którzy szanowali tylko siłę i pieniądze. Paweł i Sylas szli ulicą, gdy nagle usłyszeli krzyk. A ta młoda kobieta, opętana przez ducha wróżbiarskiego, biegła za nimi i wrzeszczała: ci ludzie są sługami najwyższego Boga, oni głoszą wam drogę zbawienia. A brzmiało to jak pochwała. Ale Paweł wiedział, że to diabeł, przeciwnik Chrystusa, próbuje zrobić zamieszanie. Po kilku dniach odwrócił się, spojrzał prosto w oczy dziewczynie i powiedział twardo: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I duch powoli wyszedł. Duch wyszedł natychmiast, ale wraz z nim zniknął zysk jej panów. Kasa się skończyła, więc oni zrobili to, co robią tchórze. Napuścili tłum. Napuścili na nich tłum. I tak często bywa, że gdy Ewangelia naprawdę zaczyna działać, świat często reaguje oporem. I może nie było tak w twoim życiu, gdy Ewangelia zaczęła działać, gdy uwierzyłeś w Chrystusa i może nie doświadczyłeś takich strasznych rzeczy, jak doświadczył Paweł i Sylas, ale może pojawił się opór ze strony twoich bliskich, ze strony twoich przyjaciół. Opór wynikający z niezrozumienia i z tego, że nie wiedzą, kim jest Chrystus. A co zrobili Rzymianie? Rzymianie chwycili Pawła i Sylasa, rozdarli im ubrania, wychłostali ich i wrzucili do najgłębszej celi. Nogi zakuli w dyby, ich plecy były pełne ran, a ciemność w tym lochu musiała być gęsta jak smoła. Każdy normalny człowiek w tej sytuacji by się załamał. Ale oni nie byli całkiem normalni. W środku nocy, gdy inni więźniowie przeklinali swój los, Paweł i Sylas zaczęli śpiewać. Nie cicho, nie pod nosem, ale głośno, z ogniem w sercu, tak jak żołnierze oddający chwałę swojemu królowi. A wtedy ziemia zadrżała. Ściany zaczęły drżeć, łańcuchy pękały, drzwi cel się otwierały. Potężne trzęsienie ziemi, które nie było przypadkiem, nawiedziło miasto. Strażnik, zbudzony hałasem, zobaczył otwarte kraty i wyciągnął miecz. Chciał odebrać sobie życie. A w Rzymie za ucieczkę więźniów karano śmiercią, więc on wolał sam zakończyć swoje życie. Ale zanim zdążył to zrobić, Paweł zawołał: nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. A nagle rzucił się do nich, do celi, trzymał latarnię w ręku, a gdy wypowiedział, czy wyprowadził ich na zewnątrz, drżącym głosem zadał im jedno pytanie. Pytanie, które przeszło do historii. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli mu: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Następnie przekazali mu słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. Wtedy stróż wziął ich o tej godzinie w nocy, obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić. Bardzo szybko. Zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich też do swojego domu. Zostawił przed nimi stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył Bogu. A tej nocy strażnik obmył ich rany. A Bóg obmył jego duszę z grzechów. Przebaczył mu jego grzechy. A zatem po tym jego cała rodzina przyjęła chrzest. A z więzienia zrobił się dom modlitwy. A ze strażnika człowiek wolny jak nigdy wcześniej. Bo Bóg potrafi w jednej chwili przemienić wroga w brata, a więzienie w dom pełen radości i modlitwy. A co było potem? A potem poranek. Świt w Filipi. A ten świt był chłodny i cichy. Po nocy, która zatrząsła miastem, strażnicy i urzędnicy próbowali udawać, że nic się nie działo, że nic się nie stało. Wysłali do więzienia posłańców z jednym rozkazem. zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny przekazał Pawłowi. Pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni. Teraz zatem wyjdźcie i idźcie w pokoju. Paweł jednak powiedział do nich, wychłostali nas, obywateli rzymskich, publicznie i bez sądu, wtrącili nas do więzienia, a teraz potajemnie nas wypędzają? O nie, niech tu sami przyjdą i nas wyprowadzą. Stróż doniósł pretorom te słowa, a ci, gdy usłyszeli, że mają do czynienia z Rzymianami, przestraszyli się. Przybyli więc, przeprosili ich, wyprowadzili i poprosili, aby odeszli z miasta. A po wyjściu więc z więzienia wstąpili do Lidii, a gdy zobaczyli braci, dodali im otuchy i odeszli. A ten sam strażnik, który kilka godzin wcześniej drżał ze strachu, wszedł do celi i powiedział niepewnie, panowie, możecie już iść. Urzędnicy każą wam iść, jesteście wolni. Ale Paweł tylko się uśmiechnął, a ten uśmiech nie był złośliwy. To był uśmiech człowieka, który zna swoją wartość. A tak po prostu mamy wyjść? Zapytał spokojnie. Publicznie nas wychłostali, bez sądu, choć jesteśmy obywatelami Rzymu, a teraz chcą nas po cichu wypuścić? Nie. Niech sami przyjdą i nas wyprowadzą. A nagle musiała zapaść cisza. Strażnik musiał zblać, stał się blady. Wybiegł, przekazał wiadomość, a gdy rzymscy urzędnicy to usłyszeli, zrobiło się jakoś niezręcznie. Nie mieli wyboru. Przyszli osobiście do więzienia, nie z rozkazem, nie z krzykiem, lecz z pokorą. Przeprosili i poprosili ich, żeby odeszli z miasta spokojnie. A Paweł i Sylas wyszli powoli, z głowami podniesionymi wysoko. Nie jako przestępcy, ale jako zwycięzcy, jako wolni ludzie. Zanim jednak opuścili Filipi, poszli jeszcze do domu Lidii, tej kobiety, która pierwsza uwierzyła. Tam wśród przyjaciół, w atmosferze wdzięczności i siły modlili się i dodali wszystkim odwagi i dopiero wtedy ruszyli dalej. Nie zostawili po sobie ruin, nie zostawili bałaganu, a zostawili wspólnotę, która narodziła się z wierności i miłości do Boga i miłości do innych ludzi. Richard Wurmbrand na wyjście z więzienia musiał czekać 14 lat. Był pastorem w Rumunii w latach 40. XX wieku. Po II wojnie światowej, gdy kraj przejęli komuniści, a wszelkie formy wolnego chrześcijaństwa były brutalnie zwalczane. Chrześcijaństwo było zakazane. Wurmbrand, człowiek głębokiej wiary, publicznie ogłosił, Chrystus jest jedynym Panem, nie partia ani rząd. A za te słowa został aresztowany i uwięziony na długie 14 lat. A większość czasu w więzieniu spędził w izolacji. A musicie wiedzieć, że to największa kara dla człowieka, która polega na tym, że człowiek pozbawiony jest interakcji z drugim człowiekiem. On większość swojej kary przeżył w izolacji, w celi bez okien i bez światła. Nie widział innych ludzi, nie miał Biblii, nie wiedział, czy jego żona i jego syn żyje. A myślał, że Bóg go opuścił, że to koniec świata, koniec jego służby, koniec jego życia. A w swoich wspomnieniach pisał, modliłem się i słyszałem tylko echo własnego głosu. Wydawało się, że niebo jest z żelaza. Ale właśnie tam, w tej celi, wydarzyło się coś niezwykłego. Wurmbrand zaczął modlić się ze swoich oprawców. Na głos wypowiadał fragmenty Biblii, które pamiętał, jakby chciał, by słyszały je mury, jakby chciał, żeby słyszały je ci towarzysze jego niedoli. Wtedy, jak pisał, poczuł obecność Boga silniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. A po latach, z pomocą chrześcijan z Norwegii, którzy wykupili go od reżimu, został uwolniony. A wielu przyjaciół radziło mu, by ułożył sobie spokojne życie, żeby zapomniał o przeszłości. Ale Wurmbrand zrozumiał coś głębszego. Gdy Bóg zamyka jedne drzwi, to nie po to, by nas uwięzić, ale byśmy nauczyli się ufać Mu w trudnych czasach, w ciemności. Po emigracji do USA założył organizację, która znana jest w naszym kraju jako Głos Prześladowanych Chrześcijan, która do dziś wspiera prześladowanych chrześcijan na całym świecie. Miliony ludzi usłyszało o Chrystusie dzięki jego świadectwu. A więc tak jak Paweł, Sylas i strażnik więzienia, tak i ludzie tacy jak Richard Wurmbrand doświadczyli, że Bóg potrafi zmienić ciemność więzienia w miejsce, gdzie jego obecność daje odwagę i daje wiarę. A Bóg nie akceptuje niesprawiedliwości. Choć czasami pozwala, by jego cudy cierpieli, to ostatecznie broni ich dobrego imienia i przywraca im godność. I chociaż od tamtych wydarzeń minęło sporo czasu, my również w XXI wieku mamy plan, mamy zapał, mamy Ewangelię i serce pełne ognia, przynajmniej na początku naszej drogi za Jezusem. I mamy jeden cel. Chcemy podzielić się, dać świadectwo, nieść przesłanie tym, którzy nie znają Chrystusa tak jak my. A często ruszamy w drogę, pełni nadziei, ale im dalej las, tym czasami więcej przeszkód. Czasami droga, którą idziemy, wydaje się prowadzić donikąd. A zamknięte drzwi blokują każdy kolejny nasz krok. A wtedy pojawia się zmęczenie i zniechęcenie. A parę lat temu, już nie pamiętam, kiedy dokładnie było, wymyśliłem hasło, które stało się mottem męskiej sprawy. A tam, gdzie kończy się komfort i przewidywalność, tam zaczyna się męska sprawa. A na tych wyprawach często mówimy o tym, co robi dyskomfort w naszym życiu, jakie dobre rzeczy przynosi nam przebywanie w trudnych warunkach, jak nas umacnia i wzmacnia na przyszłość. Ale prawda jest taka, że nikt z nas nie przeżył tego, co doświadczył Paweł i Sylas w więzieniu. I dzisiaj jestem bliski i myślę, że może wprowadzimy korektę do tego hasła, do motta męskiej sprawy. Pasuje mi to motto do tej historii, do naszego życia, że tam, gdzie kończy się komfort i przewidywalność, tam zaczyna się misja Dei, misja Boga. Właśnie wtedy, w tych trudnych chwilach, tych chwilach, gdzie tracimy komfort, nie znamy przyszłości, pamiętajmy, że Bóg wciąż robi to samo. Zamyka drzwi, które nie są dla nas i prowadzi przez codzienność, przez zwykłą codzienność, żeby dokonać przez nas niecodziennych rzeczy.